Cieszę się, że dzięki Justynie i kilku osobom wywalczyłyście, że mogę być razem z wami. Jest to dla mnie, naprawdę mówię to ze skromnością, wielkim przywilejem i radością. I zapraszam was, ponieważ to nie jest tylko nabożeństwo dopołudniowe, ale mam pewien cykl na temat naszej wartości. Słowa Bożego z psychologii, z doświadczeń, które miałem. Chciałem wam wiele doświadczeń opowiedzieć na ten temat. Nie wiem, skąd pozdrowienie wam przesłać. To chyba ogólnie z okręgu krakowskiego, w którym pracowałem 6 lat, i ogólnie z okręgu rzeszowskiego, w którym pracuję też gdzieś 6 lat. Myślę, że te pozdrowienia przyjmiecie. W książce Co nam zagraża? Takie dane. W ciągu każdej minuty na świecie wykarczowanych zostaje co najmniej 21 hektarów lasów tropikalnych. W ciągu każdej minuty zużytych zostaje 4 miliony litrów ropy naftowej i jej przetworów. W ciągu każdej minuty 50 ton żyznej gleby uprawnej zostaje wymiecione wiatrem lub wypłukane deszczami. W ciągu każdej minuty emitujemy do atmosfery 12 ton dwutlenku węgla. W ciągu każdej godziny na świecie 685 hektarów żyznej ziemi zamienia się w pustynię. 1800 dzieci umiera z niedożywienia. To w czasie naszego nabożeństwa będzie ich 5400. Wydaje się 120 milionów dolarów na cele militarne co godzinę. 55 ludzi zostaje ciężko zatrutych środkami ochrony roślin, a 5 z nich umiera. W ciągu każdego dnia rodzi się 230 tysięcy ludzi na świecie. Z uwagi na brak wody lub jej zanieczyszczenie umiera 25 tysięcy ludzi. Powstaje każdego dnia 10 ton odpadów jądrowych i bezpowrotnie wymiera pewna liczba gatunków roślin i zwierząt. Od kilkunastu do kilkudziesięciu. Każdego dnia. Na półkulę północną spada 250 tysięcy ton kwasu siarkowego w formie kwaśnych deszczy. I każdego dnia do morza wyrzuca się 60 ton plastikowych opakowań. Czy przyjdzie pan, czy nie? Mam takie wrażenie, bracia i siostry, że chyba więcej już o tym mówi świat nauki, że kończy się historia świata, aniżeli Kościół, którego Bóg na to powołał. Ellen White w tej książce, którą już czytałem w wychowaniu, napisała tak. Intensywność życia zawładnęła dzisiejszym światem jak nigdy przedtem. W zabawach, w pogoni za zarobkiem, w walce o władzę i w walce o byt leży jakaś straszliwa moc, która opanowuje ciało, ducha i duszę, a w tym oszałamiającym pędzie życia ludzkiego Bóg zaprasza nas, abyśmy jednak przyszli do Niego i obcowali z Nim. Nie wiem, jak wy postrzegacie współczesność, ale wydaje mi się, że ona jest coraz to bardziej dla nas okrutna i przerażająca. Gdy 20 parę lat temu usłyszałem kazania, w których pastorzy Kościoła Adwentystów mówili o tym bliskim końcu, to tak pomyślałem, ci Adwentyści to naprawdę biedni ludzie. Oprócz tego, że muszą wierzyć w Biblię, to jeszcze muszą wierzyć w tego rodzaju insynuacje. Dzisiaj już nie musimy w to wierzyć. Dzisiaj te rzeczy dotykamy. I powstaje pytanie, co się dzieje z nami? Dlaczego jeszcze Chrystus, co jest przewodnim teraz tematem, nie żyje we mnie, a ja w Nim? Co się dzieje? Jako pastorzy też, wiecie, mamy swoje upadki i porażki. I chcę powiedzieć o takich dwóch bolesnych chwilach w moim życiu. Ostatnio pracuję 6 lat w najmniejszym okręgu w naszym kraju, rzeszowskim. I w tym najmniejszym okręgu rzeszowskim, gdzie tam, no ja nie wiem, czy będzie 100 adwentystów, dałby Bóg, plus dzieci, może 100 kilkudziesięciu. Są to małe zbory, takie jak Rzeszów, Sandomierz, Stalowa Wola, Przemyśl, Sanok, Krosno. Dwie młode dziewczyny popełniły samobójstwo. Jedna z nich to kierownik młodzieży, a druga kiedyś córka naszego starszego zboru. Co do tej drugiej, to mam takie wyrzuty sumienia i nieraz wyznaję ten grzech Bogu, że może za mało też z nią rozmawiałem, bo byłem ostatni z wierzących ludzi, którzy ją widzieli. To było w czasie mojego kazania w tym zborze. Już na początku była bardzo nerwowa, gdy przyszła. Ja się z nią powitałem, nie chciała porozmawiać. Gdy pytałem, czy ma jakieś problemy, też nie chciała. Później mama spóźniła się na nabożeństwo. Mówię: słuchaj, gdzieś twoja dziewczyna wyszła w czasie nabożeństwa, szukaj ją. I nie odnaleźliśmy. I wówczas zacząłem czytać więcej na temat wychowania, na temat relacji starsi-młodzież i odkryłem niesamowite rzeczy. Bo te rzeczy to mówią o świecie, powiedzmy, natury, która jest zniszczona, a teraz o świecie ducha czy psychiki. W Stanach Zjednoczonych 20 tysięcy Amerykanów odbiera sobie rocznie życie. 20 tysięcy. W Polsce prób samobójczych jest około 50 tysięcy. Na szczęście udaje się tylko 5 tysięcy, 10% z tego umiera. Czytałem, że około 40-60% ludzi, zależy od jakiego kraju, nie potrafi normalnie zasnąć. Musi wziąć środki na sen. Nie potrafi. I czytałem jeszcze gorszą statystykę. Około 80% ludzi na świecie jest niedowartościowanych. I o tym będę mówił więcej po południu. A jeśli 80%, to podejrzewam, że i w naszym kościele tak samo. Około 30 milionów dolarów wydaje się rocznie w Stanach Zjednoczonych na wróżbitów. Tam ludzie szukają dzisiaj nadziei. A około 200 milionów dolarów wydają Amerykanie rocznie na psychoterapeutów. Podsumowałem to takim zdaniem. Szatan nie jest w grobie. On jeszcze żyje. Mimo że jego głowa została zdeptana na Golgocie, mimo że władza została mu zabrana, to jednak pokazuje swoją niesamowitą moc. I Bóg pyta dzisiaj ciebie i mnie, gdzie ty jesteś? Odrzucamy niektórych ludzi, bo są nieprzystępni, zagniewani lub zamknięci w sobie. Innych dlatego, że wydają nam się dziwni lub zbyt absorbujący. I przyznaję się przed Bogiem, że często byłem i taki ja. Wolałem mieć lekcje i rozmowy z ludźmi już czysto ubranymi, ludźmi, którzy elegancko wyglądają, są umyci, urzesani, aniżeli z ludźmi, o których mówimy takim dziwnym słowem margines społeczny. A przecież o tym marginesie Jezus też powiedział. Jak nie przyjdą ci czysto ubrani i wykształceni i bogaci na ucztę, to kogo macie zaprosić? Za obłotków. To są właśnie margines społeczny ludzi. I miałem taką przyjemność. Szkoda, że mi ją przerwano w wyniku awansu, czyli przeniesienia do Sanoka, z Sandomierza Sanoka. Dlatego, że z pomocą Bożą udało mi się uczynić dwie wielkie sprawy, wierzę, dla Jezusa. Nie chodzi o to, że chcę się przed wami chwalić, ale chcę pokazać, że żyje jednak w moim życiu Chrystus. Chociaż miałem taki problem, że w wyniku pewnych nieporozumień jeden z kaznodziei powiedział, że nie jestem dla niego nawet pastorem. Miałem taki problem, no to pewnie powinien się zwolnić. Ale z drugiej strony modliłem się: Jezu, no jak jestem taki niedoskonały, to spróbuj chociaż przez tą niedoskonałą glinę też coś dobrego dla ludzi uczynić. I wysłano mnie na nową placówkę, Krosno albo Sanok. Nie było tam ani mieszkania, ani kaplicy. Powiedziano: bracie Szema, my wierzymy w ciebie, załatwisz to i to. Ile jest pieniędzy? Niewiele. Ale ja się tym nie przejąłem. Szukałem, modliłem, modliliśmy się, niewielu tam było wyznawców. I znaleźliśmy w centrum Sanoka, koło urzędu miejskiego, w takim malutkim parku, kamienicę, gdzie właściciel śpiewa w operetce w Gliwicach, codziennie do pracy dojeżdża koło naszej kaplicy i bardzo lubi adwentystów. I zgodził się nam to wynająć. Chwała Bogu za to. Do dzisiaj jest tam kaplica i ludzie przychodzą i cudowne rzeczy Bóg tam czynił. Bracia i siostry, którzy się tam modlili, nieraz modlili się, żeby była cała napełniona. Nie zawsze się udawało. Było nas tam tylko kilkunastu wyznawców, ale nieraz bywało na nabożeństwach, że było kilkunastu przyjaciół. I tak sobie pomyślałem, gdyby tak było na Śląsku Cieszyńskim, prawda? Gdyby na nabożeństwo przychodziło raz tyle, co członków przyjaciół. Ale pewnego razu była rzeczywiście wypełniona po same możliwości ta kaplica. W wyniku przyjaźni zapoznałem się z nowym uniwersytetem, który tam jest, i miałem dwa wykłady publiczne dla studentów kursu zaocznego i dziennego o reformacji. Dwie godziny, wyobrażacie sobie? Mogłem opowiedzieć historię wielkiego w boju. Każdy otrzymał ulotkę. Wierzę, że to nie będzie na darmo. Ale o czym chciałem również powiedzieć, że z pomocą Chrystusa również udało mi się znaleźć miejsce na kaplicę w Krośnie. Opowiem wam doświadczenie, jak to było. Gdy szukałem tu i tam miejsca, a tam nie ma barów, są to biedne miasta, więc mam taki zwyczaj, że zawsze kupuję banany i grahamki, to jest mój obiad. No i staliśmy w kolejce z moją małżonką w sklepie i przed nami stała taka pani, miała w uszach kilkanaście czy kilkadziesiąt igieł, akupunktura. I coś mi mówiło, porozmawiaj z tą niewiastą. Mówię do żony, nie obraź się, nie będziesz zazdrosna. Chciałem z tą niewiastą o takiej urodzie śródziemnomorskiej porozmawiać. On mówi, a co tam będziesz zaczepiał? Rozmawiał, mówi, ale ja chciałem z nią porozmawiać. No nie była zbytnio zadowolona, ale ja dopiąłem swego. Żona kupowała coś tam przy kasie, a gdy ona wychodziła, ja uprzejmie otworzyłem jej drzwi i mówię, przepraszam bardzo, chciałem z panią porozmawiać, zastrzegając, że panią nie podrywa. No tak popatrzała na mnie, a kim pan jest? No to musiałem się od razu przedstawić. No jestem pastorem Kościoła Adwentystów i chciałem z panią porozmawiać. No o czym? No o tym, co pani ma tutaj w uszach. Pewnie panią boli głowa. A skąd pan wie o tym? No tak troszeczkę czytam książek i wiem, że niektórzy próbują się w ten sposób leczyć. No tak, ma pan rację. No i pomaga to coś? No jak to mam w uszach, to pomaga, a później już przestaje. Ja mówię, wie pani co, ja bym bardzo chętnie pani powiedział, co można zrobić, żeby mniej bolała głowa. Poza tym planuję za niedługo tutaj pewne wykłady zdrowotne i antystresowe. Będę miał przyjemność panią zaprosić. Nie ma problemu, panie pastorze, ja tutaj mam kamienicę, sklep, tu mnie wszyscy znają w centrum Krosna. Proszę zapamiętać Kama. I zapamiętam. Za kilka miesięcy miałem wykłady, więc udałem się do Krosna, tam było paru wyznawców i mówię do jednej z nich, takiej młodszej, czy znasz taką panię? Ona ma kamienicę w centrum Krosna i ma sklep, nazywa się Kama. Znam, nie ma problemu, pastorze, zaprowadzę cię. No i zaprowadza mnie do tego sklepu. Wchodzę do sklepu, pytam się sprzedawczyni, czy jest szefowa o imieniu Kama. Jest, jest, tylko ma telefon, niech pan zaczeka. I za chwilę otwiera się kotara, patrzę, to nie ta Kama. Też śródziemnomorska uroda, też taka czarna, ładna kobieta, też o imieniu Kama, też ma kamienicę i sklep w rynku, ale nie ta Kama. Zaczerwieniłem się i mówię do niej, przepraszam, jestem pastorem, ja szukam Kamy, ale nie panią. A ona się śmieje i mówi, ja znam, to są dwie Kamy, to jest pomyłka. No ale dlaczego pan nie szuka? I zacząłem mi to opowiadać. I w wyniku tej okoliczności, które Bóg prowadził, te dwie Kamy z rodzinami, z mężami, jedna nawet z dzieckiem, były na wykładach, wyobraźcie sobie. Ta prawdziwa Kama, którą poznałem z tymi igłami, przestała później się interesować Bogiem, a ta z mężem nadal są sympatykami naszego kościoła i po dosyć niskiej cenie zezwolili nam sprzedać piętro naszej kamienicy, gdzie jest dzisiaj nasz kościół. Bardzo Jezusowi jestem za to wdzięczny. I jeszcze jedno doświadczenie. Gdy mieszkałem na placu Świętego Jana, tam nazywają go całkiem inaczej, tam się zbierał najgorszy element samoka, narkomanii, grzybki halucynogenne, alkohol i co się da. Mówiłem, Jezu, po 2 latach, co ja tutaj robię? Codziennie patrzę na tych ludzi. Czy nie byłby czas, żebym do nich przemawiał? Jezus mówił tak. No i zacząłem z nimi rozmawiać. Nieraz do 1 w nocy, nieraz do 11, nieraz ich było kilkunastu. Nieraz uderzali w butelkę pustą z wina czy z alkoholu, mówili, to jest mój Bóg. Nieraz bardzo brzydko się wypowiadali o Bogu, a ja mówiłem o przyjściu Chrystusa, o miłości, o tym, jak Jezus ich kocha, jak chciałbym im wybaczyć. I powiedziałem takie prorocze zdanie, że gdyby ktoś z was się nawrócił i został adwentystą, to nagle całe miasto, wszyscy księża się wami zainteresują. I wiecie, że to było prorocze? Nie było wiele efektów. Zacząłem czytać, jak należy działać wśród takiej młodzieży i podpowiedziały mi pewne książki pseudoterapeutyczne, że zrobiłem błąd, ponieważ pracowałem wśród grupy, a ja powinienem pracować indywidualnie. Więc nic. Wziąłem najpierw na modlitewne w zborze i w swoim osobistym życiu najgorszego z nich, ksywka Gabcio. 3 samobójstwa, nieudane, pocięte całe ciało, narkotyki, grzybki, alkohol, papierosy, kawa, wszystko co możliwe. Mówię, Jezu, jak iść, to na całego. Kiedyś był troszeczkę wpływem alkoholu, siedział jak na tureckim kazaniu, ja usiadłem koło niego na murku i dojrzałem go, jak się czujesz? Źle. Mówię do niego, Gabciu, czy nie ma gdzieś tam w Twoim myśle takiej myśli, aby być wolnym, aby żyć inaczej, aby przestać brać narkotyki, pić, palić? Powiedz mi. Wierzy mnie, mówi, jesteś gościu w dechę, mów dalej. Wiesz, bo tak myślę, że Jezus Cię kocha. Tak jak mnie, wiesz, ja też byłem, może nie taki jak aż Ty, ale też miałem problemy różne. A jak Go poznałem, to wiesz, ułożył moje życie. Czy wierzysz, że to może się stać? I nagle, co widzę w Jego oczach? Łzy. I wiecie, że On zaczął chodzić do zboru? Później kolejni byli. Rychula, 28 lat, szatanista, padaczka alkoholowa. Drugi, 28 lat, Shirokes, jak Indianin wyglądając, padaczka alkoholowa, Tomek. Fauna, Van Morrison, tak go przezywali. Tak samo, narkotyki, alkohol. W sumie zaczynamy studiować Księgę Daniela. 6 takich osób przychodzi, wyobrażacie sobie? 6 takich osób. Kończymy Księgę Daniela, inni koptują z tej drużyny. Zaczynamy Księgę Apokalipsy. W połowie Apokalipsy przychodzi 16 do 18 osób. Studiują Księgę Apokalipsy. Modlą się, każdy z nich po kolei. Każdego wieczoru się spotykamy. Niesamowite doświadczenie. Jeden z nich, się dowiedziałem teraz, Fauna, już decyduje o chrzcie. Teraz się będzie chrzcił w czerwcu. Już kolportuje, już plakatuje po mieście i tak dalej. Inny gabcio pokazuje innym, działa wśród innych kolegów, że można się wyzwolić, można żyć inaczej. Rychula tak samo, inni. To są, wiecie, niesamowite doświadczenia. Zrozumiałem, że Jezus Chrystus nie jest tylko dla ludzi czystych, wykształconych i bogatych. Była to wielka dla mnie nauka. Kiedy miłością ogarniesz Jezusa Chrystusa, to ta wiara spowoduje, że będzie Cię cieszyło wszystko. Będziesz radośnie studiował Biblię, będziesz chciał się modlić, będziesz chętnie uczęszczał na nabożeństwa, będziesz doświadczał swojego Boga w życiu. Jeśli nie ma tych symptomów, to jest to dowód, że jeszcze nie umarłeś i że jeszcze Chrystus w Tobie nie żyje. Może intelektualnie, ale nie w Twoim życiu i sercu. Twórzmy Ewangelię Mateusza, 20 rozdział i studiujmy razem 28 werset. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział i werset 28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył. I oddał życie swoje na okup za wielu. Ellen White w Przypowieściach Chrystusa na stronie 74 napisała tak. Otrzymujemy, by dawać. Jezus nie żył, nie modlił się i nie myślał tylko dla siebie. Żył, modlił się i myślał dla dobra innych. A jak jest w Twoim życiu, bracie i siostry? Dla kogo Ty żyjesz, gdyby Jezus dzisiaj Cię o to zapytał? Czy dla siebie, czy dla innych? Na Placu Czerwonym w Moskwie do dzisiaj jeszcze są zabalsamowane w kryształowej trumnie w grobowcu zwłoki słynnego człowieka. Domyślacie się. Lenin. I tam pisze tak. On był największym wodzem wszystkich ludów, wszystkich krajów i wszechczasów. On był panem nowej ludzkości. On był zbawicielem świata. Zauważmy, że wszystko, co uczynił Lenin, zostało napisane w czasie jakim? Przeszłym. A jednak my mamy jakiego Chrystusa? O którym można powiedzieć, że On taki był? On taki może będzie, jak przyjdzie po nas? On taki jest. Jeśli miliony ludzi oddaje cześć tamtemu Mesjaszowi w tej kryształowej trumnie, Mam takie trudne pytanie, dlaczego nie umiemy oddawać czci tak szczerze, z poświęceniem, nawet z płaczem, niektórzy idą do grobu Lenina, prawdziwemu Mesjaszowi, który żyje i zbawił ten świat. Pewien człowiek opowiadał kiedyś o ciekawym zdarzeniu, o pewnym starszym człowieku, rolniku, który udał się do Londynu, by zwiedzić jedną z największych galerii. Usiadł przed nim i zainteresowanie wpatrywał się w każdy szczegół pewnego obrazu, a był to obraz przedstawiający ukrzyżowanie Jezusa. W końcu, zapominając o tym, gdzie jest, że jest w galerii, gdzie się znajduje, rozpłakał się i zawołał: Panie Jezu, kocham Cię. Zwiedzający, zaskoczeni tym wyznaniem, podeszli, by zobaczyć, co się stało staruszkowi. Ujrzeli wielkie łzy spływające po ogorzałych, pomarszczonych policzkach. Potem spojrzeli na obraz. Po chwili pewien mężczyzna schwycił starego rolnika za rękę i ze łzami w oczach powiedział: Ja też go kocham. Potem kolejne osoby podchodziły, podając ręce staruszkowi, aż zgromadziła się wokół niego spora grupa ludzi wyznających miłość do ukrzyżowanego Zbawiciela. Przecież ten staruszek nie kończył szkół teologicznych. Nie miał wykładu o 2300 wieczorów w porankach, o zmianie soboty na niedzielę, o tym, co jeść, co nie jeść. Ale kogo on wyznał ze łzami w oczach? Jezus. Bracie i siostro, wydaje mi się, że w naszym życiu chyba tego często brakuje. Tych właśnie takich przeżyć, które powodują rzeczywisty dowód, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czytałem o pewnej bardzo ciekawej kobiecie. Niektóre z jej pieśni mamy przecież w naszym śpiewniku. Nazywa się Fanny Crosby. Ułożyła ponad 1000 pieśni, a naprawdę przeżyła największe zwycięstwo w swoim życiu. Kiedy miała zaledwie 6 tygodni, straciła wzrok. 1000 pieśni przeżyła chrześcijańskich. Z powodu niewłaściwego leczenia infekcji oczu. W wieku 8 lat napisała wiersz, przezwyciężając zniechęcenie, pisząc tak: Jakże szczęśliwa dusza ma, choć oczy kryje mrok. Mój Pan najlepiej o mnie dba, strzeże każdy krok. Tak wiele darów daje mi, o których inni nie śmią śnić. Nie będę smucić się, ni łkać. Dla Pana pragnę żyć. Ciekawe. Gdybyście mi ten wiersz dzisiaj zacytowali przed kazaniem moim, to bym pomyślał, że stworzyła go jaka istota. W pełni sprawna, zadowolona z życia. A to napisała istota, która jest jaka? Niewidoma. Czy wiecie, co to jest? Jeśli czytacie trochę książek, to jest to chyba najgorsze kalectwo pod słońcem. Najgorsze. Jak nie wierzycie, to spróbujcie sobie dzisiaj założyć opaskę wieczorem i tak żyć kilka dni. Nie widząc nic. Nie będę smucić się, nie łkać, powiedziała, pragnę dla Pana żyć. Zamiast szlochać, biadać, Fanny Crosby powierzyła swoją ślepotę Bogu. Z jej chrześcijańskiego doświadczenia powstało wiele pieśni, a w swej pieśni świadectwie. Błoga to pewność, jakby zapomniała o tym, że nie widzi, i śpiewała: czekam i czuwam i patrzę wzwyż. Niewidoma niewiasta. Patrzy wzwyż. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Inna opowieść. Przed wiekami, kiedy Rzym rządził światem, nieustraszeni wojownicy imperium pod wodzą Cezara popłynęli na podbój Brytanii. Kiedy nieprzyjacielskie statki ukazały się na horyzoncie, tysiące odważnych Brytów zebrało się na wysokim brzegu, by bronić swojego kraju. Ku ich zdumieniu Rzymianie natychmiast podpalili swoje statki. Kiedy flotę pochłonęły płomienie, śmiali najeźdźcy zostali odcięci od jedynej drogi odwrotu. Przy takim poświęceniu duchu walki, czy można było powiedzieć, że nie zwyciężą? Nic dziwnego, że stali się panami świata. Ciekawe zdarzenie, aczkolwiek niebiblijne, historyczne, ale pokazujące, w jaki sposób nieraz ludzie świeccy potrafili się poświęcić dla imperium, dla zdobycia czegoś w życiu, że nawet powrót swój do domu do swoich żon, dzieci potrafili spalić te statki, aby nie było chociaż chęci powrotu, tylko walka. Czy nie byłby czas, kochana dziewczyno, chłopaku, abyś spaliła swoją żaglówkę, swój okręt? Abyś przestała i przestał wracać tam, gdzie nie trzeba? Abyś podjęła wreszcie walkę wręcz z Jezusem i zwyciężała i zwyciężał. Chrystus, przy wyjściach Chrystusa, Ellen White napisała na stronie 76, podobnie wymaga bezwzględnego oddania. Czytam. Oddanie, poświęcenie i podporządkowanie się Słowu Bożemu, tak charakterystyczne dla Jezusa, musi być widoczne w Jego uczniach. Musi być widoczne w Jego uczniach. Chociażby jedna zachęta Słowa Bożego. Ewangelia Jana, wypowiedź Jezusa, 17 rozdział i werset 19. Tam Jezus o tym mówił. Ewangelia Jana, 17 rozdział i wspólnie czytajmy werset 19. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni prawdzie. Jeśli ktoś lubi historię, polecam trzy takie książki, które ostatnio przeczytałem. Autorka nazywa się Maria Renault. Ogień z nieba, perski chłopiec, niedokończony wyścig. Zmieniłem swoje zdanie i na księdze Daniela już inaczej mówię, o Aleksandrze Wielkim. Nastawiono mnie raczej do niego negatywnie. Niesamowity człowiek. Stawał przed wschodem słońca. Najpierw kilka godzin ćwiczył. A później cały dzień się uczył. Języków, kultury, innych narodów i chęci walki. Jaki był efekt? Że jako władca w przeciągu kilkunastu lat podbił cały świat. Oczywiście przypisano mu, że w pijackim ołoku umarł, ale są też, okazuje się, inne dowody historyczne, że miał wtedy malarię, febrę, że był wymęczony kampaniami, bo był wiele razy ranny i wcale nie musiało być tak, jak do tej pory historia mówiła. 33 lata, jak pamiętacie, miał, gdy umarł, tyle co Jezus. Ale wiecie, człowiek niesamowity. Nie przyjął czci, którą mieli wcześniej władcy medoperscy, że każdy, kto przychodził do niego, musiał paść do ziemi. Zrezygnował. Znał 30 tysięcy imion swoich wojowników na pamięć. 30 tysięcy. Po każdej bitwie pierwszą rzecz, gdzie udawał się, to do szpitala, aby być przy rannych żołnierzach i przy tych, którzy umierają. Nie dziwcie się, że za Aleksandrem Wielkim szli ludzie do każdej bitwy i walki. Potrafili nieraz iść 3 dni i 3 noce i uderzyć i zwyciężyć. Nieraz ta armia była nawet o połowę większa. Aleksander Wielki, czytałem, nie brał żadnych łupów. Wszystko dawał swoim żołnierzom. Ale kiedyś po słynnej kampanii, która mu tak nie wyszła w stronę Indii, gdy wracali, był głód na jednym z zwierząt pociągowych, ośle czy mule były jego kosztowności. To zwierzę straciło życie. Jeden z żołnierzy wziął je na swoje ramiona, barki i niósł, mówiąc: dla ciebie, Aleksandrze, to niosę. A on przyszedł do niego i mówił: nie, to będzie twoje. To będzie twoje. Medoperci, jak podbijali różne kraje, a ktoś nie chciał, obcinali mężczyznom dłonie i nosy. Aleksander Wielki tego nie czynił. Dlaczego o nim mówię? Myślę, że o wiele bardziej poświęconym wodzem, o wiele bardziej miłującym nas, który jest z nami w szpitalu, jak mówiliście, gdziekolwiek, jest Jezus Chrystus. On też nie pragnie przyjmować czci boskiej. On też nie pragnie mieć bogactwa. Sam mówił, że lisy i inne zwierzęta i ptaki mają swoje gniazda, nory, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonił. Naszym zadaniem jest pokazanie właśnie takiego Jezusa, takiego naszego wodza. I Aleksander Wielki uczył też swoich żołnierzy bardzo ważnej rzeczy, której my się dzisiaj nie uczymy i dlatego przegrywamy. Gdy lekceważysz przeciwnika, to jest to połowa twojej przegranej. A co ja powiedziałem na początku? Szatan nie umarł, nie jest w grobie. Nie lekceważcie go, młodzieży. On ma coraz to bardziej perfidne środki, aby zwieść ciebie i mnie, aby zabrać tobie i mnie zbawienie i zostawić cię w takich nieraz miejscach, gdzie nie chciałabyś, czy nie chciałbyś pójść. Wyczytałem też inne ciekawe doświadczenie. Jan Wesley, płomienny i pełen ducha kaznodzieja, konno przemierzał Anglię, ściągając wielotysięcznych słuchaczy z wszystkich warstw społecznych. Na skutek jego kazań, głoszonych z mocą Bożą, tysiące ludzi zostało wyzwolonych od nałogów, niemoralności i pustego życia. Nawracaniu tych ludzi niejednokrotnie towarzyszyły płacz ze skruszonych serc. Tworzyli tak zwane zbory metodystyczne. Jak pamiętacie, Ellen White też tam do tych zborów uczęszczała. Ale jak je założono? Przez to, że pewien człowiek powiedział: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus i chcę o tym mówić innym. A często stosunek twój i mój do tych prawd wspaniałych, za których nieraz ludzie umierali, oddawali życie, jest bardzo spłycony i można go scharakteryzować takimi słowami: jakoś tam będzie. Jak jest, bracie i siostro, przyjacielu, kochana młodzieży, w twoim życiu? Czy nadal twierdzisz, że jakoś tam będzie? Czy w twoim życiu stało się już coś innego? Co? Posłuchaj. Zmarł 10 listopada 1848 roku, zasnął 9 maja 1882 roku. Taki niezwykły napis istnieje na nagrobku George'a Cobba w Braunschweigu w stanie Maine. Wydaje się dziwne, że człowiek ten żył jeszcze 34 lata po swojej śmierci, a jednak naprawdę tak było. Cobb był znany z tego, że dużo pił i potwornie przeklinał. Nikt nie chciał znaleźć się w pobliżu, gdy Cobb się zdenerwował. Pewnego dnia coś stało się ze starym George'em. Odpowiedział na wezwanie kaznodziei Jamesa White'a podczas spotkania namiotowego: stary George umarł, a narodził się nowy George. Co się stało? Pytali ludzie. George nie pali, nie pije, przestaje przeklinać. Co spowodowało taką zmianę? Często zadawano ludziom takie pytanie. Wiele odpowiadało tak. Przez wiele lat George też mówił: żyłem w grzechu, a potem nagle stałem się aktywnym chrześcijaninem. Jaka jest twoja tajemnica? Pytali przyjaciele, znajomi. George wtedy otwierał ten list, który dzisiaj rozpoczął kazanie, Galacjan 2:20, i mówi: był taki dzień, w którym George Miller umarł. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie kto? Chrystus. Czy chrześcijaństwo wydaje ci się nudne? Dlaczego ludziom wydaje się, że życie chrześcijańskie jest nudne i trudne? Ellen White częściowo odpowiada na to pytanie w książce Poselstwo do młodzieży. Ponieważ pozorni chrześcijanie nie umarli dla świata. Nie spaliliście okrętów, a chcecie zdobyć Brytanię, czyli nowe miasto, Jeruzalem. Chcecie być po stronie Jezusa. Cóż, z doświadczeń ku chwale Bożej można by jeszcze opowiedzieć. Jak wiecie, w moim życiu nie było lekko, gdy poznawałem Boga. Usunięto mnie z rodziny, wyrzucono z domu, zabrano nazwisko. I nie wszyscy o tym wiedzą, bo przecież nie widzieliśmy się tyle lat, że po 11 latach klątwy rodzina klątwę odsunęła. Mam prawo spotykać się z moimi kuzynkami w Niemczech, kuzynami, czy tutaj z babcią, czy z ciociami, wujkami w Polsce. Żałuję, że nie jestem w stanie, jak niektórzy mężowie Boży, dźwignąć ręce i słońce zatrzymać i czas, ale chociaż krótkie chwile z wami się podzielę, które bardzo mnie zbudowały, gdzie musiałem z pokorą czekać 11 lat na pewne ciekawe wydarzenia. Pierwsze to, gdy mnie zaproszono na kolejny zjazd rodzinny. Babcia powiedziała, że ksiądz proboszcz będzie mnie nawracał. Ciocia z Niemiec miała kamerę wideo. Ojciec też mnie straszył, że nareszcie ktoś cię nawróci. A był to ksiądz proboszcz, który 10 lat kasował babcie za mszę, żebym się nawrócił. I w końcu jej powiedział: nie warto płacić, bo on tak będzie heretykiem. No powiem wam szczerze, że takie konfrontacje są bardzo bolesne, prawda? Ale Jakoś tak luźno pojechałem na to rodzinne spotkanie z rodziną. No jakoś tak do wieczora ksiądz się nie pojawiał, ale w końcu koło 19 przybył. Jako, że był starszy ode mnie, więc wstałem pierwszy, przywitałem się, kamera w ruch, rodzina w słuch. Jak to teraz będzie wyglądać? Podejrzewam, że ten ksiądz pierwszy raz chyba z pastorem się spotkał, więc rozmowa była bardzo nieskładna i dostałem taką myśl. Opowiedz mu, co Jezus uczynił w twoim życiu. I przez 35 minut opowiedziałem, co Jezus uczynił w moim życiu, gdy mnie wyrzucono z domu. Jak pomógł mi znaleźć żonę, jak pracowałem wśród narkomanów, alkoholików i tak dalej. W jaki sposób tu i tam mi pomagał, wiele doświadczeń z chorobą i tak dalej. Świadectwo, cytując Biblię i tak dalej. Wtedy sobie pomyślałem, jak ja mu powiedziałem o Jezusie, to pewnie on mi powie o Marii, no bo o kim może powiedzieć. Ksiądz się speszył, niewiele powiedział, nawet nie skomentował, tylko powiedział, no mam takie problemy, budujmy kościół, brakuje na dach, kamera cały czas jest w ruchu. 60 parę osób słucha. Więc tak pomyślałem, no trzeba by było człowieka pokrzepić, no jest księdzem, no, ale to nie przeszkadza, żeby go nie pokrzepić trochę. Objąłem go tak przyjacielsko i powiedziałem, no jak pozwolił Jezus wybudować tyle, to i ja wierzę, że pozwoli ten dach zbudować. Wiecie, jak on się wspaniale czuł? I tak w końcu zadali sobie pytanie wszyscy, kto tu kogo nawraca? No i nagle ksiądz popatrzał, bo już prawie, że było przed 9, mówił, och, jest mój czas, muszę już iść na kawę. No więc babcia powiedziała, dobrze, przygotujemy trochę ciasta. No i pomyślałem, no wypada się pożegnać. Babcia była w środku, ksiądz po lewej, ja po prawej. Objęła nas tak dłoni za biodra i mówi, proszę księdza, proboszcza, to jest właśnie ten stracony wnuk. A babcia odsunęła jego rękę, znaczy on odsunął jej rękę i mówi, pani Andziu, to nie jest stracony człowiek. On żyje dla Chrystusa. Wyobrażacie sobie coś takiego? 11 lat na to czekałem, żeby nareszcie moja babcia zrozumiała, że to, co czyni Jezus w moim życiu, to jest naprawdę Jego moc. Podarowałem jej na tych pierwszych urodzinach, jako że już gorzej słyszy, Mirka Karaudy, Stary Krzyż, inne nasze pieśni. I gdy kolejny raz babcie przy okazji, jak byłem na Śląsku, odwiedziłem, babcia śpiewa niektóre z nich. I gdy kolejny raz ją odwiedziłem, miałem, wiecie, doświadczenie, gdzie ja rzadko płaczę, bo jako sportowiec uczono mnie, żeby tego nie robić, jako Ślązaka tak samo. Ale wtedy miałem łzy w oczach. Babcia pyta mnie, czy to naprawdę Chrystus przyjdzie i zakończy historię świata? I ja pół godziny mówię o przyjściu Chrystusa. Babcia mówi, dobrze. A czy to naprawdę trzeba iść do konfesjonału i się spowiadać? Więc mówię o planie zbawienia, komu się mamy spowiadać? Komu mamy wyznawać grzechy, kto jest w stanie je odpuścić. I zadała mi jeszcze jedno pytanie i mówię, babciu, co stałoby na przeszkodzie, żebyśmy się pomodlili modlitwą pańską, a później ja swoimi słowami. Modliliśmy się po tylu latach przytuleni, a ona mnie wyrzuciła z domu, wykleła. Z pełnym przebaczeniem, Ojcze nasz, ona łkała, płakała, a później modliłem się, dziękując Jezusowi za babcię, że mnie uczyła o Bogu, uczyła mnie szanować innych. I że dzisiaj też przyjmuje tyle, na ile jej rozum pozwala tej prawdy. Wyobrażacie sobie taki dar? Od Boga? Tyle lat? I ten, który był kiedyś w rodzinie najgorszy, dzisiaj, gdy przyjeżdżamy z rodziną, mamy swój stoliczek, tak jak Daniel miał na dworze Nebukadnezara, tam warzywa, owoce, ekstra napoje, wszystko. Wszyscy z rodziny przychodzą i pytają, jak palenie rzucić, picie. Jesteśmy najbardziej szanowanymi obywatelami tej rodziny. A przy okazji mogłem zauważyć, jak wyglądała zmiana ludzi, których 11 lat nie widziałem. 6 moich wujków, 5 to alkoholicy. 3 moje ciocie najbliższe, 2 to alkoholiczki. Jedną z nich nawet już nie rozpoznałem, bo już do naturat pije. Tak wygląda wybór dla Jezusa. Tak wygląda praktyczne stwierdzenie, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wiem, że czas się kończy, ale chciałbym jeszcze dwa pytania zadać i jeden cytat na koniec. Czy znajomi zauważyli tą zmianę i zauważają w Twoim życiu? Pewien człowiek tak przeżył nawrócenie. Był właścicielem sklepu z napojami alkoholowymi. Następnego dnia, gdy przyjął Jezusa, po swoim nawróceniu wywiesił na drzwiach swojego sklepu kartkę z napisem: sklep nieczynny. Sklep nieczynny. Widzimy Cię w sobotę w kościele, domyślamy się, że jesteś chrześcijaninem, ale co o Tobie myślą ludzie, z którymi stykasz się w ciągu tygodnia na ulicy, w biurze, w sklepie, na studiach, w szkole? To jest probierz Twojej wiary. Tego, czy żyje we mnie Chrystus, czy ja. Sprawdzian naszych cech chrześcijańskich to jest Twoje i moje życie na co dzień. Otwórzmy jeszcze jeden tekst na koniec. Drugi list do Koryntian. Po południu będziemy więcej jeszcze o tym mówili. 5 rozdział. Chcę z Wami czytać. I werset 18. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział i werset 18. Ale wszystko to jest Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Jeśli cokolwiek w tym nowym życiu jest zwycięskiego, czy będzie, to pamiętaj, że to nie jest Twoje, że jest to od naszego Boga. Jeszcze może ostatnie świadectwo. Po południu więcej będę mówił o dowartościowaniu, o Twojej wartości. Byłoby to moją radością, gdyby frekwencja była taka jak teraz, a może większa. Specjalnie dla Was przyjechałem na prawie 400 kilometrów. Ale chciałem opowiedzieć pewne doświadczenie. Jest ich tak wiele, że zastanawiam się, które, ale opowiem to. 2 lata temu byłem w zborze w Lwowie. Tam w tym mieście są 3 nasze zbory, potężne. Ja byłem w tym największym, 500-osobowym. Tam jest chór, bandurzyści, zespół dziecięcy, młodzieżowy. Tam jest wszystko. Bardzo dziwnie się przemawia, ponieważ gdy przemawiacie, to za Wami są bandurzyści. Przed Wami tam wysoko też chór i 500 gdzieś ludzi. I zastanawiałem się, o czym mówić. I mówiłem o miłosiernym Ojcu. Jeszcze nie widziałem ludzi tak wielu, którzy by tak, wiecie, płakali. Byłem naprawdę wzruszony. To była zapłata za to, co chciałem im powiedzieć. Był tłumacz. Ale później ja płakałem, ale to było pokazanie. Już w podziemiach, gdzie zaproszono nas na skromny poczęstunek, przyszedł do mnie taki młody człowiek. Ja wiem, może miał 20 parę lat. Uścisnął mnie tak mocno, że aż kości mnie bolały. I powiedział: wracam z dalekiego kraju. Miałem łzy w oczach i powiedziałem: Jezu, cieszę się, że przynajmniej dla tego jednego człowieka przybyłem, aby powiedzieć to doświadczenie. Kochana młodzieży, czy nie chcecie wrócić razem z tym młodzieńcem? Czy nie byłby czas, tak jak to śpiewaliśmy, do Twych, Zbawco, stóp, wreszcie przyjść do Golgoty, nie z mamą, nie z tatą, nie ze zborem, nie z dziewczyną, z chłopakiem, ale sam, osobiście, i powiedzieć: Jezu, jakie życie było moje wczoraj, już to jest nieważne, wybacz mi to, to i to, ale chcę, żebym dzisiaj już nie żył ja, ale żebyś Ty żył we mnie. Abym nareszcie osiągnął w tym i w tym zwycięstwo. Wiem, że nie od razu mi się to uda, ale pozwól, że pierwszą rzeczą będzie to i walczyć i dziękować. Drugą to i znowu walczyć, tak jak wczoraj mówiliśmy, i być wdzięcznym. Niech Bóg nas prowadzi, daje nam to zwycięstwo i pozwoli, aby w Twoim, moim życiu Galacjan 2:20 było przeżyciem aż do wieczności. Aby Chrystus był tym, który żyje i który Cię zbawia i który Ci pomaga. Amen.